Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Dawno niewidziany, dawno niesłyszany Marek Dyduch jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przypomnijmy, był sekretarz generalny, potężny sekretarz generalny potężnej wówczas SLD, był wiceminister skarbu, a teraz poseł nowej lewicy, który wykuwa nową lewicę. Zacznijmy od innego działacza lewicowego, też z przeszłością, Piotra Ikonowicza. Czemu on jeszcze nie jest oficjalnie kandydatem lewicy na rzecznika praw obywatelskich?
No to jest normalny proces czy procedura. W tej chwili rozmawiamy, żeby cały klub poparł tę kandydaturę.
A ktoś nie chce poprzeć Ikonowicza?
Myślę, że wszyscy chcą poprzeć Ikonowicza. Inicjatywę wyraził w tej sprawie, wyraziło Razem. No ale koalicja składa się z trzech partii, więc musimy to omówić i dopiero będzie zgłoszenie.
Jak Państwo widzą, Zjednoczona Lewica ma te same problemy, co Zjednoczona Prawica. Trzy partie i trudno się dogadać. A pan...
To nie jest tak. No, normalnie jest, jeżeli są koalicyjne ugrupowania czy kluby parlamentarne, to zawsze ten dialog i ustalenia trwają i to jest tylko taki techniczny jakby problem.
Kiedy politycy mówią, że trwa dialog, to znaczy, że się nie dogadali i się kłócą. Proszę Państwa, będę tłumaczył z polskiego na nasze. To krótkie pytanie, a pan będzie głosował za Piotrem Ikonowiczem?
Tak, ja będę głosował za Piotrem Ikonowiczem i dialog nie zawsze oznacza kłótnię.
No dobrze, niech będzie w takim razie, że dialog to tylko taka zwykła rozmowa. Ma pan samochód, jak wiem, z pańskiego świadczenia majątkowego. A gdzie pan tankuje, jeśli mogę spytać?
Wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba, ale tu jest trochę u mnie inaczej. Samochód mój osobisty, czyli rodzinnym samochodem jeździ żona. Ja
chodzę pieszo.
W biurze poselskim mam umowę z moim dyrektorem biura i służbowo jeżdżę tym samochodem, ale generalnie nie rozstrzygam, gdzie na starcie jazdy nie rozstrzygam, gdzie tankuję.
A Krzysztof Śmiszek rozstrzyga, pański kolega z klubu Lewicy. Pan poseł Śmiszek napisał, że nie ma tak jak dobra kawa i ciastko z na najlepszej stacji benzynowej w Polsce Shell.
Każdy ma swoje gusty. Ja bym nie rozróżniał politycznie stacji benzynowych, bo w Polsce one działają i powinniśmy stworzyć równe warunki dla wszystkich stacji, jeżeli się decydujemy, żeby jakaś sieć.
To wszystko fajnie, ale politycy lewicy rozumiem,
pobiegu,
ale polityk lewicy celowo wybiera Shella, żeby właśnie, broń Boże, tego wrażego prawicowego polskiego Orlenu nie poprzeć.
Ja myślę, że jak się zmieni władza, to poseł Śmiszek będzie na Orlenie tankował, więc może ma taki wybór.
To może mieć pan rację, może mieć pan rację. Skoro już jesteśmy przy wątku motoryzacyjnym, to nie wiem, czy pan wie, ale jedno ze stowarzyszeń sprawdziło wartość aut, proszę pana, wartość aut posłów i senatorów. I co wychodzi z tego? Otóż, proszę państwa, najdroższymi samochodami w Polsce jeździ lewica. I rzeczywiście średnia wartość samochodu posła lewicy to prawie 40 tysięcy złotych, na taki PiS 31, a Konfederacja to w ogóle jeździ byle czym, bo działacze Konfederacji mają auta średnio za 28 tysięcy złotych. Panie pośle.
Panie redaktorze, PiS jeździ starymi autami, bo ma limuzyny rządowe, więc nie musi się starać na razie przy swoich samochodach.
Naturalnie.
A wielu posłów lewicy dopiero zaczyna swoje kariery, najprawdopodobniej wzięli kredyty i kupili nowe samochody. No i na tym polega cały ten geniusz.
Ja to sprawdziłem. Pan rzeczywiście jeździ od dawna bardzo dobrym samochodem. Ma pan Mazdę 6. Kupił ją pan, kiedy była warta 126 tysięcy złotych. Dzisiaj sprawdziliśmy wartość takiej Mazdy prawie sześcioletniej, to 60 tysięcy złotych. Dobrze się sprawuje?
Tak, ale to trzeba dopełnić pana informację, że ta Mazda była w leasingu. Ja zostałem posłem, prowadziłem swoją działalność gospodarczą i spłacałem ją w leasingu. Dopiero od listopada jest moją własnością. Także wartość mojego samochodu jest 60 tysięcy faktycznie,
Ale panie pośle, dobrze, ale, przecież nikt panu nie odbiera prawa do jeżdżenia autem, naprawdę. Ja też mam samochód, nie żeby jakiś przesadnie wartościowy, ale dobry, więc...
Ale całe moje życie żyłem z kredytów. Nie chciałbym, żeby było wrażenie, że nagle...
Że z Krezusem rozmawiamy. Tak bogaty, pan, no, ale naprawdę. Jak już pan chce rozmawiać o pieniądzach pańskich, to myśmy sprawdzili, ile pan zarabiał wtedy, kiedy pan nie był posłem. To pan na tym, że jest posłem, stracił mniej więcej połowę swoich dochodów. Bo jak sprawdziłem, w 2019 roku zarabiał pan średnio, proszę pana, 21 tysięcy złotych miesięcznie.
Wie pan, są różne okresy w życiu. Ja zawsze żyłem w polityce, więc jak się okazało, że mogę wrócić do parlamentu, no to wiadomo, że człowiek musi wiedzieć, w jakie miejsce idzie i jakie są warunki pracy. Ja w tej chwili miałem na ukończeniu spłatę kredytu, w związku z tym mogłem sobie pozwolić na takie rozwiązanie, aczkolwiek dzisiaj nie zarabiam mniej niż wtedy, bo dzisiaj poseł może mieć umowę zlecenie i dorobić sobie.
To ja się cieszę, że finansowo pan nie narzeka. Tak. Zostawmy sprawę pieniędzy, porozmawiajmy o polityce. Panie pośle, od kiedy pan jest za małżeństwami homoseksualnymi?
No myślę, że od dawna, w czasach, gdzie byłem po raz pierwszy posłem, byłem zwolennikiem ustawy aborcyjnej i wolności
aborcyjnej,
seksualnej.
Proszę pana, ale wtedy nie było mowy o małżeństwach homoseksualnych. Ja pamiętam doskonale te czasy, rozmawiałem z prominentnymi działaczami SLD i żaden z nich nie popierał, jak mówili wtedy, radykalnych pomysłów lewicy.
Panie redaktorze, wszystko się zmienia. Jak pamiętam, jak 15-20 lat temu po raz pierwszy przyjmowaliśmy ustawę o ochronie zwierząt, to pół sali sejmowej się śmiało, jak mówiliśmy, że trzeba pieski spuścić z łańcuchów, bo wielu ludzi sobie nie wyobrażało tego. A dzisiaj poseł, który mówi, że pies powinien być na uwięzi, jednak się krępuje. Dużo się zmieniło w podejściu do wielu spraw.
Marek Dyduch jest naszym gościem, poseł Lewicy. Panie pośle, pytam o to pana, bo o te małżeństwa homoseksualne, dlatego że to jest jeden z punktów dekalogu Lewicy. Zna pan dekalog Lewicy, który zaprezentowaliście?
Średnio, powiem szczerze, bo w tej chwili Lewica...
Średnio, bo to znaczy, że zaprezentowaliśmy dekalog Lewicy dla innych, ale samiśmy go nie przeczytali, bo po co?
Nie o to chodzi, bo przeczytałem, tylko jak pan będzie mówił o szczegółach, to oczywiście może pan mnie na czymś złapać, to jest naturalne.
Nie chodzi o szczegóły.
Na żywo, natomiast...
A zna pan pierwsze przykazanie w takim razie? Chociaż pierwsze.
Może pan powtórzyć pytanie?
Czy zna pan pierwsze przykazanie z dekalogu Lewicy?
Nie pamiętam właśnie o pierwszym przykazaniu, dlatego że powiem na czym to polega. Otóż Lewica przez ostatni rok bardzo mocno postawiła na sprawy wolnościowe, no i przez to została trochę, za przeproszeniem, obsobaczona, że jesteśmy lewakami, że się zajmujemy tylko jednym tematem.
Ale nie, to znany działacz wolnościowy Marek Dyduch jest państwa innym moim gościem. Rzeczywiście to pierwsze przykazanie, o którym mówiłem, to prawo do aborcji, proszę państwa. I tam jest, jak naliczyłem, raz, dwa, trzy, cztery podobne ideologiczne przykazania. Rzeczywiście dekalog Lewicy to prawo do aborcji, szkoła bez religii, małżeństwa homoseksualne, edukacja seksualna i antydyskryminacyjna, czyli taka, no właśnie, coś, co posłowie PiSu nazywają właśnie... propagowaniem ideologii gender. Ale o tym wszystkim na rmf24.pl i w interi.pl. Nasz czas na antenie radia niestety już się skończył, ale zapraszamy, bo będą jeszcze bardzo ciekawe polityczne tematy.
Ale chciałbym powiedzieć, że ja reprezentuję tą drugą stronę Lewicy, która mówi o gospodarce.
rmf24.pl, interia.pl.
Dziękuję bardzo.
Panie pośle, porozmawiamy o gospodarce, o tym wszystkim naprawdę. Tylko widzi pan. Pan mówi tak, że ja reprezentuję tę drugą stronę Lewicy. Ale to pański klub pisze dekalog Lewicy, to te 10 przykazań i wie pan, jakbym ja policzył sprawy, te, które, jak pan mówi, pana interesują, to mamy przykazanie trzecie, koniec ze śmieciówkami, przykazanie piąte, tanie mieszkanie na wynajem i koniec. No może jeszcze od biedy 10, zielona energia, chociaż to bardziej ekologiczne niż gospodarcze. Wie pan, jak na 10 przykazań 2,5 dotyczy gospodarki, a 4-5 dotyczy spraw ideologicznych, to widać wyraźnie, co naprawdę interesuje lewicę. Lewicę interesuje aborcja, lewicę interesują małżeństwa homoseksualne, lewicę interesuje walka z religią w szkołach i kościołem. Ja nie mam nic przeciwko temu, macie prawo do tego. Tylko czy to jest sposób na wygranie wyborów?
Oczywiście, że nie. Przed programem zapytał mnie pan, dlaczego mnie nie ma w mediach. No to odpowiadam, że właśnie w tym czasie pracowaliśmy bardzo usilnie, żeby zrównoważyć program Lewicy właśnie o te punkty dotyczące gospodarki, o te punkty dotyczące szerszej gamy spraw społecznych i dotyczących, jak powinno funkcjonować państwo. Tego nie było w mediach widać, bo młodzi przeważnie w tych mediach reprezentowali lewicę i trzymali się tego dekalogu. Po roku czasu i przewodniczący Czarzasty, i przewodniczący Biedron, i przewodniczący Zandberg wiedzą, że już nie da się iść jednostronnie do Polaków i mówić Polakom, głosujcie na lewicę. Wszyscy chcą mieć obliczalne ugrupowanie, które będzie reprezentować szerszą gamę Polaków i dlatego ta równowaga
Ale panie pośle, dekalog lewicy to jest nówka sztuka. To nie jest jakiś zamierzchły dokument. To jest dokument, który teraz przedstawiliście po to, żeby przyciągnąć młodych. Być może to przyciąga młodych, zobaczymy. Na razie jakoś ruchu w sondażach nie widać. I ja zadaję panu pytanie, czy pan uważa, że dla młodych w tej chwili, dla młodych ludzi wkraczających w dorosłe życie, najważniejsze jest to, żeby im zapewnić wolną aborcję, żeby im zapewnić małżeństwa homoseksualne i edukację seksualną dzieciaków i młodzieży? Naprawdę to jest najważniejsze w tej chwili dla nich?
Nie jest najważniejsze, ale próbuję panu i państwu powiedzieć, że lewica ma już świadomość, że nie da się tylko jednostronnie uprawiać polityki.
Ale panie pośle, ja muszę panu wierzyć na słowo, bo w dokumentach, które tworzycie, śladu po pańskim myśleniu nie ma. Jest właśnie dokładnie takie potwierdzenie, wie pan, takiego stereotypu lewicy, że lewica interesuje się wyłącznie sprawami ideologicznymi, jak to złośliwie powiedział jeden z posłów prawicy, prawa człowieka między kolanami a pasem. Zostawmy jednak te złośliwości, naprawdę. A niech pan
To niech mi pan da odpowiedź.
Proszę bardzo, to właśnie chciałem powiedzieć nie. Niech pan nam udowodni, niech pan nam pokaże, udowodni, czym chcecie przekonać młodego człowieka, jeśli nie ideologią. Proszę, ma pan 30 sekund, ja milczę.
Przede wszystkim chcemy przekonać przyszłością. Młodzi ludzie, jak każdy, starzy i młodzi, chcą mieć spokojne i aktywne życie. Jedni zawodowe, drudzy na emeryturach, ale przede wszystkim chcą mieć szansę na założenie rodziny, chcą mieć szansę na własne mieszkanie, chcą mieć szansę na dobrą edukację i na dobry start w życiu. Tu się nic nie zmienia od pokoleń. Może jest inne podejście i inny sposób podejścia. Natomiast lewica musi stworzyć warunki na funkcjonowanie w normalnym państwie, bo przecież jeżeli nie byłoby pandemii, to nadal mielibyśmy eksodus młodych ludzi za granicę, zamiast mieć ich tu w Polsce. To jest istota sprawy. Oni muszą godnie żyć w Polsce.
Jeżeli przekonywał państwa Marek Dyduch, działacz młodzieżowy od lat 39. Niestrudzony działacz młodzieżowy od lat 39. Wtedy bowiem 39 lat temu został pan przewodniczącym zarządu miejsko-gminnego ZSMP w Żarowie. A propos, tak. Myśmy próbowali to sprawdzić, ale czy ZSMP jeszcze istnieje?
Podobno istnieje, jakby pan zapytał, bo znaczy myślę, że nie podobno, tylko istnieje. Gdyby pan zapytał posła z Zielonej Góry, Bogusia Wątora, to panu odpowie pozytywnie.
Przepraszam, to nie było złośliwe pytanie, to pytanie o ZSMP. Po prostu usiłowaliśmy sprawdzić. Strona internetowa ich nie istnieje, nic specjalnie nie można znaleźć, ale rozumiem, że gdzieś ci młodzi socjaliści polscy są pochowani. I jeszcze działają.
Nie są pochowani, oni są dość aktywni, organizują obozy i różne akcje, ale o szczegółach proszę pytać posła Wątora.
Wie pan, ZSMP to mi się jednak kojarzy z Jerzym Jaskiernią, no z panem, ale jakoś tego młodego na rybku nie widzę, ale dobrze, to widocznie dlatego, że źle się przyglądam. Swoją drogą tak, to piękną karierę pan robił, ale niestety przyszedł. Tak, przyszedł 89 rok i poszło, wszystko się popsuło. No ale dobrze.
Ja takiej kariery mocnej nie robiłem. Ja byłem w Komitecie szefem województwa, a to jest dość duża różnica. I przypomnę, że było 49 województw, nie 16.
No, ale był
to
pan,
był inny wymiar.
Ale był pan młody, inny wymiar, trzeci wymiar. Był pan młodym człowiekiem litości. Dopiero pan się rozkręcał. Przypomniałem.
No właśnie, swoje talenty uwidoczniłem w Polsce Demokratycznej, bo człowiek, który coś potrafi, wszędzie sobie poradzi.
No, jak widać,
tak
po panu poradził
życiu,
pan sobie.
Zawodowym, jak i politycznym.
Tak. To zostawmy pańskie samochody i dochody, to udowodnienie, że pan potrafi. Ja chcę jeszcze o polityce. Czy nie martwi pana, albo może inaczej, czy pan się wybiera do nowej partii Rafała Trzaskowskiego i Roberta Biedronia?
No, wie pan, wiem, co ma pan na myśli. Oczywiście jedna rozmowa nic nie przesądza. W polityce tych rozmów odbywa się bardzo
mówimy
wiele.
Mówimy to od razu, powiedzmy, o spotkaniu Trzaskowski-Biedroń, do którego niedawno doszło w Warszawie. Tak, słucham pana.
Ja tu nie opatruję żadnych jakieś zagrożenia. W tej chwili jest proces połączenia partii Biedronia z SLD.
Ale wy się tak łączycie przepraszam, już 2 lata i nie jesteście w stanie się połączyć. To tylko Leszek Miller kpi, że jeszcze się nie potraficie połączyć, a Czarzasty się wkurza, że Miller mu bruździ. No i takie to są, wie pan, łączenia i... Ach.
Leszek Miller bez uszczypliwości w mediach nie istnieje, więc zawsze coś wymyśli. Natomiast połączenie partii, szczególnie tej starej i nowej, jest bardzo trudne. Pewno trochę żeśmy zepsuli ten statut, który jest jeszcze w sądzie i to jest główna przyczyna. Natomiast jest wola polityczna i jestem przekonany, w tej chwili powstanie zespół, komisja kongresowa, która przygotuje ten kongres.
Ach, komisja kongresowa, mój
wszystko
Boże.
Wszystko idzie swoją drogą.
Ale komisja kongresowa może nie mieć co przygotowywać, dlatego że jeżeli rzeczywiście Trzaskowski z Biedroniem założą nowy ruch, bo to na pewno nie będzie partia, bo teraz wszyscy zakładają ruchy, chociaż ruch, jak wiadomo, jest tylko jeden, jest to ruch Chorzów, ale wszyscy zakładają teraz te ruchy. Niech pan zwróci uwagę, naprawdę. Przecież to w ogóle nie
pan co, ja się tego nie obawiam, bo ani
ostatnią partią, która miała nazwę Partia w mieście, w nazwie była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, do której zresztą pan też należał.
Wie pan, nie musi mi pan przypominać, ja doskonale wiem, co było. Nawet proponowałem na którymś konwencji SLD, żeby jednak porozmawiać o przeszłości, nie bać się tego. Moja Rada Wojewódzka SLD potępiła jako chyba jedyna w Polsce, jeżeli chodzi o SLD, zbrodnie, które się potoczyły w socjalizmie, ale też jesteśmy daleko od tego, żeby nie bronić dorobku.
Nie, ale panie pośle, ja nie chcę z panem o PRL-u teraz rozmawiać. Nie, mi chodziło o coś innego. Przepraszam, wróćmy z zamierzchłych czasów PRL-u i PZPR-u do tego, do przyszłości nawet, bo Trzaskowski i Biedroń chcą założyć te partie niejako obok albo na gruzach swoich partii dotychczasowych. Platforma w sondażach słabuje, Lewica też nie rośnie, nie jest w stanie powyżej 10% wyskoczyć. No a ostatnio zresztą i tak mam mniej.
Powiem wprost, Robert Biedroń, jeżeli nie stworzy partii z SLD, czyli nowej Lewicy, to przegra wszystko. Dlatego, że ci dwaj panowie do siebie nie pasują z różnych względów i to będzie też kolejny fałsz w wykonaniu Biedronia, jeżeli by doszedł do takiej sytuacji, jeżeli by w tym kierunku poszedł.
A dlaczego nie pasują do siebie?
Ludzie mu wypominają już to, że nie dotrzymał słowa z rezygnacji z Parlamentu Europejskiego. Dość słaby wynik, albo słaby wynik wyborczy.
Nie, był fatalny wynik wyborczy, bądźmy
szczerzy.
Stworzenie nowej partii
bez SLD to jest samobójstwo.
Pan uważa, że to jest samobójstwo dla Biedronia, ale może to jest szansa
tak
dla...
Tak jest. Ale to może... już jest utrata wiarygodności na całej linii.
Ale może to jest szansa dla Trzaskowskiego, wie pan. Platforma...
Ja myślę, że Trzaskowski już swoją szansę miał. Po prostu widać, że nie wychodzi mu w tej polityce. Niech lepiej się zajmie prezydenturą Warszawy.
No wie pan, powiedziałbym tak, to mocne słowa. Pan uważa, że to jest po prostu dwóch przegranych polityków?
Nie, mogą być przegrani, jeżeli pójdą w tym kierunku, czyli jakiegoś połączenia, bo ja nie wiem, kto to zrozumie. To jest jakiś chimeryczny pomysł, jeżeli on miałby faktycznie zaistnieć.
No ale wie pan, to nie jest chyba chimeryczny pomysł. Oni mówią tak, odrzućmy stare podziały, one już nikogo nie interesują. Zostawmy te okowy, w których wzrastała Platforma Obywatelska, stwórzmy nową postępową partię, która na sztandary weźmie również prawa gejów i wolną aborcję, ale będzie zajmowała się wszystkim innym. Trzaskowski doda do tego takiego europejskiego sznytu. I, wie pan, ja nie będę ich PR-owcem.
Ja mówię, że nie jestem łysy i co tu jest prawdziwe?
No wie pan co, jak tak się panu bliżej przyjrzeć, to pan nie jest do końca łysy.
I oni do końca nie mówią prawdy. To jest tylko ich chcieństwo, które moim zdaniem nie zaistnieje, bo jeszcze raz powtórzę,
pan mówił, że złośliwy jest Leszek Miller, naprawdę.
Nie, ja mówię bardzo szczerze. Uważam, zresztą byłem przeciwny, żeby zgodzić się na kandydowanie Roberta Biedronia jako jedyny z zarządu SLD, i przepowiedziałem, jak to się skończy. I teraz mogę na antenie powiedzieć, że jeżeli Robert Biedroń pójdzie w kierunku Trzaskowskiego, to skończy jeszcze gorzej niż wynik wyborczy na prezydenturę.
A w takim razie rozumiem, że pan się do tej partii, ruchu, nie wiem jak to się będzie nazywało, jeśli powstanie, ale w każdym razie pan się tam nie wybiera. Ale nie ma pan wrażenia, że wy w gruncie rzeczy i tak drepczecie w miejscu? To znaczy, tam pokazujecie co chwilę jakiś nowy sztandar. Raz jest to sztandar tęczowy, raz czerwony, raz platforma taki europejski sztandar. I to wszystko w ogóle jakoś nie chce działać, bo PiS, tak te ludzie psioczą, ale wygrywa.
Jeżeli lewica będzie obliczalna, czyli nie nakierowana tylko na jakieś bardziej skrajne zachowanie i nie będzie obarczona lewactwem, to będzie zauważona przez wyborców i ja uważam, że spokojnie możemy przekroczyć 20% poparcia.
Ulala, ale wie
tu
pan,
jest potrzeba cierpliwość i konsekwencja.
Ulala, że się tak wyrażę. Jeśli lewica nie będzie obarczona lewactwem, mówi Marek Dyduch. A co to za lewactwo, które tak obarcza i które tak ciąży lewicy? Kto je reprezentuje?
To proszę spytać pana Kaczyńskiego, który nas tym obarczył. Natomiast...
Nie, zaraz, halo. Nie Kaczyński wam każe na przykład głosić dekalog lewicy, który jest skrajnie ideologiczny. Nie Kaczyński wam wymyśla te wszystkie wasze wystąpienia. No, chyba, że wszyscy są tam agentami Kaczora i po prostu robią to złośliwie, żeby PiS wygrywał. Co by świadczyło znakomicie o Jarosławie Kaczyńskim, jeśli tak, to panie prezesie chylę czoła.
Pan redaktor zauważył clue tego, co mówię na lewicy. Że jeżeli nie zrozumiemy, że po pierwsze na opozycji nikt nie zwalnia z odpowiedzialności za państwo, nikt nie zwalnia z budowania wiarygodności w szerszym wydaniu, nikt nie zwalnia z odpowiedzialności za gospodarkę, za pandemię, za państwo w sensie konstytucyjnym, za sprawy społeczne, budowanie obywatelskiego społeczeństwa, to niestety będziemy wtłoczeni w lewactwo. Jeżeli będziemy lewicą trochę starego typu, odpowiedzialną za państwo, mówię tu o dobrych czasach SLD, to jestem przekonany, że pokonanie bariery 20% poparcia jest bardzo możliwe i realne. I moi koledzy pomału to rozumieją.
Ale bardzo pomału. Wie pan, bardzo pomału, bo jakoś tego nie widać.
Na tym ubolewam.
Bardzo pomału, bo jakoś tego nie widać. Wie pan, ja widzę raczej coś innego, że ludzie, którzy myślą tak jak pan, z lewicy odchodzą albo są wypychani. Kasus Moniki Jaruzelskiej o tym doskonale świadczy. Ona w zasadzie już nie jest w lewicy. Też dlatego, że lewica nic innego nie robiła, tylko ją podgryzała. Więc Monika Jaruzelska odeszła.
Na początku tej kadencji nikt z młodych nie chciał za bardzo z nami rozmawiać, bo byliśmy starzy. Dzisiaj już mają inne zdanie. Później nazywali nas dziadersami. Dzisiaj zaczynają z nami rozmawiać. Na wszystko jest potrzebny czas. A co do pani Moniki Jaruzelskiej, ja żałuję, bo nie miałem okazji bezpośrednio z nią się spotkać i rozmawiać. Być może zrobiono jej trochę krzywdy, że nie została na listach wyborczych, czy zrobiliśmy krzywdę ustalając, że nie będzie na listach wyborczych, ale zawsze do wszystkiego można wrócić.
No, tutaj chyba nie można wrócić.
Rozmawiać i szukać rozwiązań, jak popełnili błędy.
Włodzimierz Czarzasty szczerze, jak sądzę, nienawidzi Moniki Jaruzelskiej i myślę, że tu już powrotu nie ma, ale zostawmy te sprawy.
Włodzimierz Czarzasty jest liderem Nowej Lewicy, a wcześniej SLD, ale nie jest jedyną osobą w partii, więc z pewnością liczy się też z opinią innych ludzi.
z opinią Marka Dyducha liczymy się my, proszę Państwa, dlatego pytamy Marka Dyducha o taką sprawę, która normalnie by nas nie interesowała. Z całym szacunkiem dla mieszkańców Rzeszowa, to po prostu jedno z miast wojewódzkich, ale ono pokazuje, jak wygląda, proszę Państwa, polska polityka i jak wyglądają polskie koalicje. Oto z jednej strony PiS nie może się dogadać z Solidarną Polską, kto będzie ich kandydatem, i będzie prawdopodobnie dwoje, a może i troje kandydatów Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Rzeszowa, ale jak widać opozycja też nie potrafi się chyba dogadać, bo jak wiemy PSL wystawia swojego kandydata. A czy wy wystąpicie wspólnego kandydata z Platformą, czy nie? Czy też będzie kandydat Lewicy?
Takie trudności występują, jak wszyscy ze sobą się kłócą. Na prawicy, na lewicy, w środku, i stąd pojawiają się takie problemy. A z drugiej strony Tadeusz Feren, którego bardzo cenię, bez względu na jego relacje do SLD i odwrotnie, uważam go za super prezydenta, który odmienił Rzeszów. No, jest postacią tam i on wyznaczył też pewien kierunek.
Ale on wyznaczył
inni się gubią po prostu.
Ale on wyznaczył następcę. I tym następcą jest wiceminister sprawiedliwości z Solidarnej Polski. Czy pan w związku z tym poprze pana ministra Warchoła?
Nie, oczywiście nie. Będziemy popierać kandydata, który będzie z lewicy szeroko pojętej. W tej chwili trwają rozmowy i myślę, że kandydat się pojawi.
Ale pojawi się kandydat lewicy czy kandydat opozycji wspólny?
Nie uczestniczę w tych rozmowach, więc nie chcę wyrokować. Ja bym chciał, żeby był wspólny kandydat, bo to by świadczyło, że opozycja potrafi w pewnych sprawach ze sobą współpracować. Jeżeli nie wykażemy takiej możliwości współpracy, to znaczy, że opozycja jest daleko od tego, żeby się skoncentrować na ewentualnym przejęciu władzy. Nie tylko programowo, ale i personalnie.
Panie pośle, pan dzisiaj w czasie tej rozmowy powiedział wiele gorzkich słów pod adresem lewicy, pod adresem Roberta Biedronia szczególnie. Nie sądzi pan, że spotka pana potem fala hejtu tych młodych działaczy lewicy, którzy stwierdzą, że pan jest po prostu właśnie, jak pan sam powiedział, dziadersem, który kij w szprychę lewicowemu pojazdowi wkłada?
Panie redaktorze, ja mam jeden sposób na hejt. Nie czytam tego chłamu, który się pokazuje w mediach społecznościowych. Jest złośliwy, źle ocenia ludzi, przede wszystkim nieobiektywnie. Więc jeżeli ktoś chce sobie pisać, niech sobie pisze. Ja wiem, jaki ja jestem. Jeżeli na antenie mówię pewne krytyczne słowa, to jest to jak ostrzeżenie, bo tak samo mówię wewnątrz SLD. I jeżeli ktoś tego tam nie słyszy, no to może tu usłyszy.
No to może tu usłyszy. Zobaczymy w takim razie, jakie będą efekty tego pańskiego nawoływania i przestrzegania przed koalicją z Rafałem Trzaskowskim. Bo pan, rozumiem, bardzo krytycznie ocenia Rafała Trzaskowskiego, ale z drugiej strony jednej rzeczy nie rozumiem. Jeżeli pan tak krytycznie ocenia Trzaskowskiego, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, to dlaczego Lewica tak lgnie do Platformy i cały czas podkreśla, że będzie we wspólnej koalicji rządzącej po wyborach właśnie z Platformą?
No właśnie, to jest dobre pytanie, dlaczego Lewica tak lgnie bezkrytycznie do Platformy. Moim zdaniem Platforma nie stwarza warunków na super współpracę. Próbuje nas ogrywać, patrząc na wystąpienia Trzaskowskiego i pana Budki. Więc ja uważam, że taka współpraca jest możliwa dopiero wtedy, jak będą ustalone szczegóły programowe, i to o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania i rządzenia Polską. I tylko dlatego, jeżeli będzie zbudowane wzajemne zaufanie i partnerstwo. Bez partnerstwa nie ma takiej szansy.
Ale panie pośle, Platforma zrobiła ukłon w waszą stronę, mówiąc, że ona też jest teraz za wolną aborcją. I to, rozumiem, ma być ta płaszczyzna porozumienia. Choć są inne rzeczy, o których mówił nawet Włodzimierz Czarzasty. Wy jesteście przeciwko prywatyzacji szpitali, oni są za. Tu cytuję Włodzimierza Czarzastego, żeby mnie posłowie Platformy nie napadli, że ja źle cytuję ich program.
Ja myślę, że Platforma nie zrobiła ukłonu, mówiąc o aborcji i swoim stanowisku do aborcji, do lewicy. Tylko Platforma sobie obliczyła, że 30% młodych Polaków popiera taki kierunek i na to się zdecydowali. Ja osobiście Platformie nie ufam. chciałbym współpracować z nimi, ale na zasadach partnerskich. Nie tak, że oni są silni, a my jesteśmy piąte koło u woza. Jeżeli tak chcą robić, to ja i tacy ludzie jak ja na to nie wyrażą zgody.
No to proszę Państwa, mocnych słów się doczekaliśmy na koniec. Ja Platformie nie ufam, mówił nasz gość Marek Dyduch, poseł Lewicy, poseł Nowej Lewicy, bo jak powiedziałem, działacz młodzieżowy od lat 39 to działacz doświadczony.
Jak to mówią, w sercu jest młodość i to jest najważniejsze.
Mówią też inaczej, że głowa siwieje, ale ja nie znam końca tego powiedzonka, więc może nie będę kończył.
No, pan też lekko siwieje.
Lekko, proszę pana.
Wie pan, co pan mówi.
Proszę pana, ja lekko, proszę pana, siwiałem 15 lat temu. Ja mam więcej siwych włosów niż mój własny ojciec. Taka to uroda.
To się zdarza. Postęp pokoleniowy, proszę się tym nie martwić.
Ale ja się nie martwię. Ja cały czas dokuczam mojemu ojcu, że jak i ty musisz być stary, mówię mu, skoro masz takiego starego syna. Więc,
Wszyscy czujmy się młodzi, bo jeszcze dużo możemy zrobić w swoich zawodach, pan w dziennikarstwie, ja w polityce. Po prostu trzeba być sobą i jeżeli to jest możliwe, korzystnie dla wszystkich, dla ogółu działać, bo przynajmniej takie jest moje credo.
Marek Dyduch podzielił się z nami swoim kredem. Kiepsko mi się z panem kończy, bo bardzo fajnie mi się z panem rozmawia. Jestem przekonany, że jeśli pan tylko przyjmie zaproszenie, to nie rozmawialiśmy zdecydowanie po raz ostatni. Dziękuję serdecznie.
Mam taką nadzieję i dziękuję bardzo.
Dużo zdrowia. Kłaniam się nisko.
Nawzajem.